Tematem dzisiejszej pogadanki są sekrety króla Władysława Warneńczyka. Ten trochę tajemniczy tytuł ma związek ze zwiększonym zainteresowaniem postacią Władysława Warneńczyka w ostatnim czasie. I nie dotyczy to tylko literatury naukowej, a wręcz przeciwnie. Władca Polski i Węgier znalazł się na pierwszych stronach poczytnych gazet w różnych zakątkach świata. Stało się to za sprawą trzech rzeczy. Po pierwsze, kilka lat temu, jak donosiły media, Władysław Warneńczyk został okrzyknięty nieformalnym patronem gejów z Węgier i Polski, którzy w dzień jego urodzin, czyli 31 października, przez kilka lat ponawiali nieuskuteczniony jednakże zamiar złożenia kwiatów przy jego pustym grobowcu w katedrze wawelskiej. Po drugie, w tym samym mniej więcej czasie obiegła media światowe szokująca informacja o tym, że król Władysław miał być ojcem Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryki. Ta sensacyjna wiadomość opierała się na opublikowanej wpierw w Portugalii, a potem w Polsce i Ameryce książce portugalskiego historyka Manuela Rosy. Wreszcie, jakiś czas temu, dotarły z Bułgarii wieści dotyczące planów wznowienia poszukiwań grobu Warneńczyka w miejscowości Ak Jazala Baba, czyli dzisiejszej wsi Obroczyszte w pobliżu Warny. To wszystko skłania do bliższego przyjrzenia się tym trzem zagadnieniom. Rozpocznę od przypisywanej Władysławowi orientacji homoseksualnej. Zdaniem niektórych współczesnych historyków król posiadał skłonności homoseksualne. Wnioskują oni tak na podstawie kroniki Jana Długosza, który w kilku miejscach swojego dzieła czyni aluzję na ten temat. Największy dziejopis polskiego średniowiecza przy opisie śmierci króla w bitwie pod Warną podaje, że władca był in marium libidinem proclivus. In marium libidinem proclivus, których nie porzucił, jak donosi dziejopis, ani w czasie pierwszej, ani drugiej wyprawy przeciw Turkom. Zacytowane sformułowanie XIX-wieczni wydawcy Długosza przetłumaczyli, że król był zbyt chuciom cielesnym podległy, co nie sugerowało bezpośrednio homoseksualnych zamiłowań polskiego władcy. Dopiero w najnowszym wydaniu dzieła Jana Długosza pasus ten został przetłumaczony jako skłonny do rozkoszy męskich, co jedni biorą za dowód na potwierdzenie tychże skłonności, inni zaś w tym sformułowaniu dopatrują się słabości króla do płci przeciwnej, co nie było w tamtej dobie niczym nadzwyczajnym. Słabość do kobiet miał mieć Zygmunt Luksemburski, który za to podobno wylądował w piekle. Tak przynajmniej podaje pewna węgiersko-języczna pieśń z XV wieku, przechowana w pochodzącej z następnego stulecia wierszowanej kronice o Zygmuncie autorstwa Sebastiana Kinudiego. Do piekła wyprawił się wówczas wawrzyniec Tari, stolnik królowej Barbary Cylejskiej, drugiej żony Zygmunta. Najwyraźniej królowa, małżonka, wdowa chciała wiedzieć, jak prowadzi się jej były mąż właśnie tam w piekle. I ten wysłannik, czyli wawrzyniec Tari, napotkał tam Luksemburczyka w ognistej pościeli, którą nieśli dla niego inni grzesznicy. Duszący się w piekielnym ogniu, Zygmunt został ukazany w otoczeniu licznych i pięknych niewiast, których urodę władca podziwiał nawet w takich niesprzyjających okolicznościach. Scena ta ma dowodzić przyczyny, dla której Zygmunt znalazł się w piekle, czyli skłonności do kobiet. Według Jana Dąbrowskiego, wybitnego badacza stosunków polsko-węgierskich, opinie przypisujące Władysławowi skłonności homoseksualne są nieprawdziwe i należy je traktować jako mało prawdopodobne pogłoski. Wątek drugi, którym teraz chciałbym się zająć, to legenda, że król Władysław ocalał jednak w bitwie pod Warną, a potem żył jako mnich na portugalskiej wyspie Madeira. Jako że po bitwie warneńskiej nie znaleziono ciała króla, łudzono się bardzo długo, że Władysław ocalał. W Polsce nowego władcę wybrano dopiero w roku 1447. Chodzi o Kazimierza Jagiellończyka. Od czasu do czasu pojawiali się różni samozwańcy podający się za ocalałego króla. W 1459 roku w Poznaniu za ocalałego monarchę podawał się niejaki Rychlik, a kilka lat wcześniej na Śląsku udawał króla Władysława Jan z Wilczyny koło Ryczy Wołu, który tego rodzaju proceder uprawiał już wiele lat. Wcześniej na przykład twierdził, że jest księciem mazowieckim. W roku 1466 króla Władysława miał spotkać w Hiszpanii czeski rycerz Leo Zdenko z Rożmitalu. Król miał być pustelnikiem, który w ten sposób w odosobieniu pokutował za złamanie traktatu segedyńskiego, czyli tego układu pokojowego, który zawarto z Turkami na 10 lat, a który został przez króla Władysława dzięki namowom legata papieskiego złamany. Czeski rycerz w swoim pamiętniku daje temuż pustelnikowi jakieś 70 lat. No, tymczasem Władysław w tymże 1466 roku liczyłby sobie 44 lata. Co ciekawe, sam pustelnik stanowczo zaprzeczał, że jest ocalałym z bitwy warneńskiej królem Polski Węgier, ale towarzyszący czeskiemu rycerzowi pewien Polak miał rozpoznać Władysława po 6 palcach u nóg, co miało być znakiem szczególnym Warneńczyka. No tutaj te 6 palców u nóg dowodzi jednak mimo wszystko pewnego, zapewne średniowiecznego toposu, bowiem to nie pierwszy książę, król, który miał mieć aż 6 palców u nóg. Podobnie miano rozpoznać szczątki księcia Henryka Pobożnego, który zginął w bitwie pod Legnicą. Zatem być może ta kwestia tych 6 palców u nóg jest pewnym toposem literackim. Ale niezależnie od tych wszystkich rewelacji związanych z pojawianiem się w różnych miejscach sobowtórów królewskich, dosyć szybko rozwinęła się w oczekiwaniu na powrót króla okolicznościowa literatura, w której król Władysław występuje jako ocalały z bitwy. Tymczasem w krajach, które pozostały pod panowaniem tureckim, Władysław i jego śmierć na polu bitwy pod Warną stały się kanwą wielu podań ludowych. Legenda o pobycie Władysława na Maderze opiera się m.in. na liście mnicha franciszkańskiego Mikołaja Florisa skierowanym z Lizbony w roku 1452 do wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ludwika von Erlichhausena, w którym podaje on informację o pobycie Władysława na Maderze. Do dokumentu tego historycy nie przywiązują jednak większej wagi, stawiając na pierwszym planie źródła tureckie, wyraźnie wspominające śmierć króla Polski i Węgier w bitwie pod Warną. Do analizy tych źródeł zaraz powrócę. Pogląd o pobycie króla Władysława na portugalskiej wyspie Madeira twórczo rozwinął Manuel Rosa, wspomniany przeze mnie badacz, który w swojej książce poświęconej pochodzeniu Krzysztofa Kolumba uważa, że był on synem Warneńczyka. Władysław podczas pobytu na Maderze, zdaniem Manuela Rosy, miał się ożenić i spłodzić przyszłego słynnego żeglarza. Utrzymana w sensacyjnej konwencji praca Rosy w części dotyczącej Warneńczyka jako potencjalnego ojca Kolumba jest zbiorem luźnych skojarzeń i w żadnej mierze nie przekonuje. Portugalski badacz wykorzystał bowiem w swojej książce ustalenia polskiego dziennikarza Leopolda Kielanowskiego, który przez wiele lat miał pogadanki radiowe w rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Po jego śmierci pogadanki te ukazały się drukiem w Londynie w 1991 roku po polsku pod tytułem Odyseja Władysława Warneńczyka. Portugalski historyk wykorzystał tę pracę w 1996 roku, kiedy ukazała się ona w Funchal po portugalsku. Książka Kielanowskiego po pierwsze pozbawiona jest wszelkiego aparatu naukowego i utrzymana jest w konwencji publicystycznej. Wspomniany list Mikołaja Florisa do wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego z 1452 roku Kielanowski przesuwa na rok 1472. Dlaczego tak czynił? Ano ten ewidentny błąd wziął się stąd, że autor, który z wykształcenia nie był historykiem, nie znał średniowiecznej paleografii, nie znał kształtu średniowiecznych liter, cyfr arabskich, gdzie piątka, czyli cyfra 5, wygląda jak nasza dzisiejsza siódemka. Każdy mediwista, badacz, nawet początkujący student, który odbył zajęcia z paleografii łacińskiej, wie, jak wyglądają dawne, średniowieczne cyfry arabskie. I proszę Państwa, Kielanowski na to nie zwrócił uwagi. Przesunął datę na 1472, mimo że w roku 1472 odbiorca listu, wielki mistrz krzyżacki Ludwik von Erlikshausen, od kilku lat już nie żył. Nawet ten fakt, czy brak takiej świadomości, nie natknął go, że ta konstrukcja jest błędna. Wobec tego książkę Kielanowskiego wykorzystał Manuel Rosa, któremu ta data 1472 idealnie pasowała do jego tezy. Nadto trzeba wiedzieć, że ten pogląd Kielanowskiego o tym, że Warneńczyk przeżył bitwę pod Warną i ukrywał się na Maderze, spopularyzował w polskiej historiografii Zbigniew Święch, bardzo poczytnej książce Klątwy mikroby uczeń. Zbigniew Święch po swoich poprzednich książkach, gdzie zyskał wielki rozgłos, stał się też członkiem elitarnego klubu odkrywców w Nowym Jorku. Idąc jakby tym śladem, który przyniosła mu tą sławę, starał się też tutaj uznać, że Władysław Warneńczyk przeżył bitwę pod Warną. Widać jednakże z przytoczonego przykładu dotyczącego choćby zmiany daty dokumentu, że autor książki, czyli Leopold Kielanowski, nie tylko nie był zawodowym historykiem, ale przede wszystkim jego dziełko zaliczyć należy raczej do publicystyki, aniżeli literatury naukowej. A ta książka, to trzeba wyraźnie podkreślić, ta książka Kielanowskiego, wydana po portugalsku, była podstawą dla Manuela Rosy, dla portugalskiego badacza Manuela Rosy, do skonstruowania szokującej tezy, że Władysław Warneńczyk był ojcem Krzysztofa Kolumba. Nie ma ku temu żadnych naukowych przesłań. Pora zatem przedstawić źródła tureckie, które w sposób niebudzący żadnych wątpliwości informują, że król Władysław zginął w bitwie pod Warną. Ze źródeł tych na plan pierwszy wysuwa się tak zwane fetname sułtana Murada II. Fetname, czyli takie oficjalne zawiadomienie o zwycięstwie skierowane do kilku władców muzułmańskich, w którym okoliczności śmierci króla Władysława w bitwie pod Warną zostały przedstawione następująco. Właśnie ja przytoczę teraz ten tekst tego fetname, bo trzeba powiedzieć, że ta relacja różni się od relacji źródeł kronik tureckich, które przedstawię za chwilę. Jeśli chodzi o same szczegóły okoliczności śmierci króla, jednakże śmierci króla w bitwie pod Warną. Cytuję. Tymczasem słudzy majestatu przyprowadzili opuszczonego króla, tego, który był władcą tej niezbornej, ewentualnie można przetłumaczyć niedoświadczonej armii, oraz padyszachem tego odrzuconego plemienia, ze związanymi i połamanymi rękami przed ścigającą wroga i zwycięską chorągiew. Niewolnicy majestatu zabili go natychmiast i ćwiczyli na nim i próbowali broń. Koniec cytatu. Widzimy zatem, że relacja ta dowodzi, że król Władysław nie zginął na samym polu bitwy, tylko został wzięty do namiotu sułtana i tam zabity. Tu równocześnie od razu nasuwa się na myśl nam podobne okoliczności śmierci Henryka Pobożnego w bitwie pod Legnicą, też które znamy ze źródeł mongolskich, prawda? Że książę nie zginął na samym polu bitwy, tylko został wzięty do niewoli, do namiotu i tam dopiero zabity. Ciało króla, tu przechodzę dalej, tu już do fetname tegoż Murada, ciało króla, na którym żołnierze ćwiczyli broń, miało zostać pohańbione, bowiem zostało prawie że poszatkowane na najdrobniejsze kawałki. Jeśli ten przekaz jest prawdziwy, wówczas potwierdzałby on hipotezę, że ciało królewskie zostało pogrzebane na pobojowisku. Zatem próby jego odnalezienia podejmowane poza terenem bitwy, a będę o tym jeszcze za chwilę mówił, że takie próby są właśnie podejmowane poza terenem bitwy, są po prostu zdane na niepowodzenie. W pewnej mierze pogląd ten o pochowaniu, o śmierci, pochowaniu Warneńczyka na samym polu bitwy podpiera także relacja polskiego kronikarza Macieja Stryjkowskiego, który w trakcie misji do Konstantynopola na przełomie lat 1574-1575 wybrał się do Warny. Miejscowi przewodnicy, którzy towarzyszyli Stryjkowskiemu, zapewne pokazywali mu utrwalone w tradycji miejsce śmierci króla. Stryjkowski w swojej kronice polskiej zapisał potem, że, cytuję, gdy się ku wieczorowi nakłoniło, król zabity zranionego konia szablami janczarskimi był rozsiekany. Szablami janczarskimi był rozsiekany. Koniec cytatu. Tutaj muszę z miłego obowiązku podziękować za zwrócenie mi uwagi na ten przekaz kroniki Macieja Stryjkowskiego pani dr Annie Obarze-Pawłowskiej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Główny zrąb kronik tureckich podaje, że król Władysław zginął na polu bitwy. Na polu bitwy, nie w obozie, nie w namiocie sułtańskim, tylko na samym polu bitwy. A jeden z janczarów o imieniu Koca Hizir odciął mu głowę i zaniósł sułtanowi. Kalendarz Murada II, źródło, które w swoim charakterze jest bardzo zbliżone do roczników, które my znamy ze świata chrześcijańskiego, podaje, że, cytuję, pod Warną miała miejsce wielka bitwa, w jej następstwie Gazi zwyciężyli, niewierni zostali pokonani, głowa króla została odcięta. Koniec cytatu. Kroniki tureckie, których znakomity rozwój datuje się na koniec XV wieku, podając więcej szczegółów o przebiegu bitwy pod Warną, zawierają prawie taki sam opis okoliczności śmierci króla Władysława, co dowodzi, że ich autorzy korzystali z tego samego praźródła. tutaj zobrazuje te relacje tureckie tekstem kroniki Oruz Beya. Chciałbym też tutaj z bardzo miłej powinności podziękować za dotarcie do źródeł tureckich i przetłumaczenie ich na język polski panu magistrowi Krzysztofowi Doboszowi, doktorantowi w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więc w jego tłumaczeniu jest ten tekst kroniki Oruz Beya. Zacytujmy go. Za sprawą licznych cudów świętego Muhammada, pokój niech będzie z nim, z pomocą ukrytych świętych mężów i dzięki sile wiary Gazich, Bóg zesłał sposobność i łaskę i natknął serce przeklętego króla, by popatrzy w pychę tak, że z tej pyszności wysokiego mniemania o sobie nie mieścił się w swoim ciele i skórze. Ruszył na sułtana Murada, kierując konia w tłum, wyjechał z własnych szeregów i sam uderzył w samo serce wojsk sułtana Murada. Za zrządzeniem Boga i dzięki cudom proroka, pokój niech będzie z nim, Bóg pośpieszył ze swoją łaską i gdy koń króla się potknął, znaleźli się tam w gotowości pewien Azab i pewien Janczar. Pociąwszy ścięgna konia, sprawili, że król z niego spadł. Był tam jeden z młodzieńców, odważny wojownik, którego nazywano Koca Hizir. Uciąwszy głowę króla, który nagle spadł z konia, zaniósł ją sułtanowi Muradowi Hanowi, mówiąc: głowa wiecznego wroga mojego sułtana niech się toczy pod stopami jego konia. Odrzekł więc sułtan: niech się tak dzieje z głowami wiecznych wrogów. Sułtan Murad Han przyniósł tę głowę jednemu niewiernemu spośród wojsk króla, którego złapano. Pokazali mu tę głowę. Tenże niewierny, widząc głowę króla, zapłakał. Powiedział im, że to jest sam król. Spojrzawszy na tę głowę, sułtan Murad Han skłonił twarz do ziemi i bardzo dziękował Bogu. Zsiadłszy z konia, skierował twarz do samej ziemi i pozostał w pozycji do modlitwy, czyniąc namaz złożony z dwóch reka, modląc się mocno do Boga. Powstawszy po modlitwie, z powrotem dosiadł konia. Głowę króla nabito na włócznie i podniesiono. Posłańcy rozgłaszali wieść, krzycząc, że to głowa króla. Weszli pomiędzy wojsko i w ten sposób je obchodzili. Pokazali ją całej armii. Rozproszone dookoła wojska znów zebrały się wokół sułtana Murada Hana. Koniec cytatu kroniki Oruz Beya. W podobny sposób śmierć Władysława relacjonują inne tureckie kroniki, a to kronika Aszik Pasza Zadego, tak zwany anonim Gizego, kronika Ruchiego, zwana inaczej anonimem oksfordzkim lub pseudoruchim, kronika Nestriego w kodeksie Menzla, wreszcie anonimowe Gazawatname Murada II. Natomiast Kasifi Gazaname i Rumi podaje, że król podczas bitwy był pijany. W każdym razie wszystkie źródła tureckie, zarówno kalendarz Murada II, jak i liczne przekazy kronikarskie, wywodzące się co prawda ze wspólnego pnia, podają, że król zginął w trakcie bitwy pod Warną. Trzecie zagadnienie, które chciałbym w tym dzisiejszym wykładzie, pogadance poruszyć, to kwestia miejsca pochowania króla po bitwie. Jak wiadomo, ciała króla Władysława po bitwie pod Warną nie znaleziono. Nie wiadomo także, gdzie zostało pochowane. Niektórzy przyjmują, jak już wspomniałem, że szczątki króla pochowano w grobie na samym polu bitwy. Wzniesiono tam również kolumnę z napisem tureckim, która jednak w następnym stuleciu zaginęła. Informacje o tym monumencie postawionym przez Turków na miejscu śmierci Władysława podaje m.in. znany humanista Filip Kallimach w swoim dziele o królu Władysławie i klęsce warneńskiej. Nic na temat pochówku króla nie wiedział Andrzej Palacio, uczestnik bitwy pod Warną, który przesłał obszerną relację o bitwie kurii papieskiej. Palacio uczciwie podkreśla, że nie widział w bitewnym zgiełku zgonu króla, ani też nic nie słyszał o jego pochówku. Miejsce pochowania Władysława określone jako kaplica grecka w Warnie, podaje poeta Michał Beheim w swoim poemacie o tym, jak król Władysław walczył z Turkami. Dziełko to powstało w oparciu o relacje uczestniczącego w bitwie rycerza Hansa Miogesta, który później spędził w tureckiej niewoli kilkanaście lat. Niektórzy wątpią jednak w prawdziwość jego przekazu i przypuszczają, że mógł on pomylić egzekwie w cerkwi z królewskim pogrzebem. Do poszukiwania grobu Władysława Warneńczyka powrócono przy różnych okazjach w XIX wieku. W 1828 roku, w czasie wojny rosyjsko-tureckiej, na pobojowisku pod Warną grobu szukał car rosyjski Mikołaj I. Kilka lat później znów szukano królewskiego grobu. Udało się wówczas odnaleźć szablę z motywem orła z krzyżem na piersiach, który miał być wygrawerowany na rękojeści. Zdaniem poszukiwaczy szabla miała należeć do polskiego króla. W 1856 roku w okolice Warny przybyła dywizja generała Władysława Zamoyskiego służąca w armii tureckiej. Postawiono wówczas królowi Władysławowi skromny pomnik, który niebawem został zniszczony. Na początku XX wieku znany archeolog Hermann Szkorpil poszukiwał grobu Warneńczyka, kierując się danymi z poematu Beheima, ale nie udało mu się odnaleźć królewskich szczątków. Podobne poszukiwania prowadził polski orientalista Jan Grzegorzewski, który sprawdzał autentyczność pewnego grobu w pobliżu Warny, którym wedle objawień bułgarskiej chłopki Teodory Ilijewej miały spoczywać szczątki ludzkie bez czaszki. Po bliższych badaniach okazało się, że znajdujące się w nim szczątki należą nie do króla, lecz do Karadżypaszy, który zginął w bitwie warneńskiej. Ostatnio bułgarscy archeolodzy zwracali uwagę, że we wspomnianym w poemacie Beheima kaplicy greckiej, że we wspomnianej kaplicy greckiej nie można szukać w samej tej Warnie, która wówczas była otoczona przez turecką armię i było ich zdaniem niedorzeczne, aby pochować króla w warneńskiej twierdzy. Dlatego też poszukując kaplicy greckiej poza Warną, znaleziono taką w miejscowości Obroczyszte, położonej 20 km na północ od Warny, w której znajduje się czczone przez muzułmanów miejsce zwane Ak Yazala Baba, a wcześniej znajdował się tam grecki klasztor świętego Atanazego. Istnieje wiele różnych opowieści i legend związanych z tym miejscem, które mają potwierdzać, że króla Władysława pochowano właśnie w tym miejscu. Badania archeologiczne przeprowadzone jednak właśnie w tymże Obroczyszte w ostatnim czasie wykazały jedynie pochówek dowódcy tureckiego. Zatem wciąż nie wiemy, gdzie ciało króla Władysława zostało pochowane. Pusty grobowiec na Wawelu wciąż czeka, aby złożyć w nim królewskie szczątki. Podsumowując krótko te dzisiejsze moje rozważania, chciałbym podkreślić, że sensacyjne doniesienia o życiu króla Władysława na Maderze i spłodzeniu Krzysztofa Kolumba nie mają potwierdzenia w źródłach, opierają się jedynie na luźnych skojarzeniach. Również brakuje mocnych dowodów na pojawiające się czasem twierdzenia o homoseksualnych skłonnościach króla. Wszystko opiera się na tłumaczeniu jednego sformułowania w dziele Jana Długosza, największego polskiego kronikarza w średniowieczu. Użyte jednak przez dziejopisa sformułowanie wcale nie wskazuje na to, że Warneńczyk był gejem. Wreszcie warto odnotować, że od czasu do czasu pojawiają się kolejne inicjatywy związane z odszukaniem grobu królewskiego. Te prowadzone przez archeologów bułgarskich w greckiej kaplicy we wsi Obroczyszte nie doprowadziły jednak do znalezienia szczątków Władysława. Dziękuję serdecznie za uwagę.